Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Ojciec Marcin, serdecznie witam i pozdrawiam wszystkich telewidzów telewizji Trwam i zapraszam do naszych rozmów niedokończonych, a gościem naszych rozmów niedokończonych, jak co miesiąc, jest pan profesor, doktor habilitowany Jerzy Robert Nowak.
I Boże, cześć.
Serdecznie witam.
Boże, słuchaczki, słuchacze.
No panie profesorze, minął miesiąc, tak jak tytuł naszej audycji.
Jak zwykle jest bardzo dużo wydarzeń i dlatego część przeznaczam do radiowego programu.
Na godzinę 21.40.
Tak. Zresztą niektóre się powtarzają. No, sprawa przedłużenia wieku emerytalnego, wiadomo jak się ciągnie, kryzys służby zdrowia, te rozkopane autostrady, niedokończone koleje, wszystko to jeszcze jest ten... Zresztą okazało się, że jesteśmy na ostatnim miejscu w Europie, jeśli chodzi o służbę zdrowia. Natomiast w tej części chciałbym się skupić przede wszystkim na sprawie telewizji Trwam, znów niesprawiedliwego, moim zdaniem, zresztą wyroku sądu, ale mam nadzieję, że będzie miał kontynuację. Teraz w sprawie telewizji Trwam, a potem kwestią antypolonizmu na tle przemówienia prezydenta Obamy, gdzie wspomniał o polskich obozach koncentracyjnych. Uważam, że to był zresztą tylko czubek góry lodowej, bo już tak wiele kłamstw nagromadziło się na temat Polski za granicą i powtarzają się. Między innymi choćby dlatego, że był brak aktywności MSZ-u. MSZ niedawno w komunikacie zaznaczył, teraz w ostatnich dniach, że oni od 2004 roku prostują bardzo usilnie w różnych krajach kłamstwa o polskich obozach zagłady i polskich obozach koncentracyjnych. A gdzie byli do 2004 roku, zapytam, bo formalnie jesteśmy suwerenni od 1989. Ale zanim przejdę do tych rzeczy, chciałbym zareklamować niesamowicie ciekawy wywiad z reżyserem Grzegorzem Braunem, znanym zresztą z programów telewizji Trwam i Radiu Maryja, autorem między innymi takich filmów jak Plusy dodatnie, Plusy ujemne, Towarzysz Generał, o Jaruzelskim. Wywiad udzielony Gazecie Warszawskiej, moim zdaniem najznakomitszy tekst ostatniego roku, a może paru lat, ogromnie ważny, to jest kilka kolumn. Polską rządzi konsorcjum służb specjalnych różnych państw. Polecam i tu, kto nie dostanie Gazety Warszawskiej, na pewno będzie w internecie pod www.gazetawarszawskarazem.pl i tu powtarza się, jaka jest potrzeba zaglądania do internetu, czego namawiam osoby starsze. To jest naprawdę kwestia jednego dnia czy dwóch, żeby wnuczka lub wnuczek wprowadzili w tajniki internetu, a tam zdobywa się wieści o wielu rzeczach, których w mediach zwykłych, prasowych jest za mało, o wiele za mało. Na przykład o Smoleńsku to tam jest 100 razy więcej niż w mediach prasowych. Także to jedno. Następnie chciałbym pokazać kilka karykatur ostatniego czasu, z tego miesiąca, bardzo wymownych, świetnego rysownika Rzeczpospolitej, Andrzeja Krause. Nic się nie stało. Ktoś oblewa czarną farbą orła białego, a drugi już komentuje, nic się nie stało. To taki przyczynek tej dyskusji wokół powiedzi Obamy. Inna karykatura, dwóch panów rozmawia i mówi, wcale tego nie zauważyliśmy, kiedy z rządu miłości zamieniliśmy się w rząd nienawiści. Może by to jakoś uczcić. I trzecia karykatura. Język nienawiści posła Niesiołowskiego na metry sprzedam. Ktoś wyciąga mu ten długi jęzor i taka. No ale teraz sprawa ataku na telewizję Trwam. zablokowania miejsca na multipleksie, skrajna decyzja, którą oprotestowało już ile? 2 200 000?
Blisko 220 tysięcy już.
220 tysięcy. Pokazuje to, jak wiele osób pragnie tej telewizji i że uderzenie w telewizję TVN przez tą skrajną decyzję było uderzenie w pluralizm, wolność słowa. I ci, którzy mówią, no nie urządzać żadnych manifestacji w czasie Mistrzostw Euro. A dlaczego nie urządzać? Sprawa wolności słowa, wolności poglądów jest szczególnie ważna i protesty w obronie tej wolności słowa są, zasługują na szczególną uwagę i nie widzę powodu dla jakichkolwiek przerywań tych protestów. To, że się boją manifestacji, to, że ich nie lubią, to nawet pan Aleksander Kwaśniewski, były prezydent postkomunista, przyznał jako błąd w rozmowie z Olejnik, że coś takiego nastąpiło, zablokowanie telewizji. Bo są te manifestacje, te tłumy wychodzą na ulicę.
Społeczeństwo się budzi.
Społeczeństwo się budzi, ludzie się poznają nawzajem. Właśnie niedawno rozmawiałam z prezeską klubu Gazety Polskiej. Cieszę się bardzo, że kluby Gazety Polskiej tak się włączyły w te manifestacje z 21 kwietnia i nie tylko w obronie telewizji TVN, bo musi być sojusz wszystkich uderzanych przez te władze, bardzo autorytarne. I właśnie prezeska klubu w Olsztynie, zresztą świetnie działającego, pani Wioleta Machniewska, powiedziała mi parę dni temu, że w czasie manifestacji w obronie telewizji TVN w Olsztynie zauważyła szereg osób, po których nie spodziewała się, że są prawicowcami. Tak ludzie się poznają, odkrywają, to dodaje odwagi, jak tysiące osób w tym czy innym mieście wychodzi razem, zgodnie, płomiennie manifestuje. A tu tekst profesora Zybertowicza, akurat z Torunia, świetnego analityka, socjologa. Nie można pozostać demokratą, głosząc ideę pluralizmu i zarazem odmawiać prawa do prawomocnej obecności w przestrzeni nowoczesnych środków komunikacji. Ponad 2 milionom współobywateli, czyli ponad 7% osób posiadających w Polsce prawa wyborcze. Brak multipleksowej koncesji dla TV TVN rodzi także ryzyko rażącego ograniczenia istniejącej różnorodności społecznej i kulturowej. Brak reakcji na ową odmowę koncesji oznacza przyzwolenie na ograniczenie różnorodności, polegające na odwróceniu się od kluczowej części naszej tradycji oraz jednocześnie jednej z najbardziej doniosłych wizji naszej przyszłości. Nic dodać niż ująć, to Gazeta Polska 23 maja. Z kolei nasz dziennik, świetny tekst profesor Krystyny Pawłowicz, poseł na Sejmu. Ogromnie się cieszę, że lista wyborcza kandydatów PiS-u wzbogaciła się o tą profesor, który jest nowym nabytkiem w Sejmie. I to, co ona akcentuje, przy istnieniu telewizji TVN wygrana wyborów przez obecny układ nie byłaby taka łatwa. No i tu jest pies pogrzebany. O to chodzi. A zatem szanse na zwycięstwo obecnej koalicji istotnie zwiększyłyby się poprzez usunięcie medium, które pokazywałoby rzeczywistość funkcjonowania koalicji PO-PSL, Ruchu Palikota i innych środowisk sprzyjających władzy. Ale tu ciekawa sprawa. Uważam, że z 28 maja jest wywiad z ministrem sprawiedliwości Gowinem. I minister sprawiedliwości zapytany, dlaczego, mówi, uważam, że jeśli dostają koncesje jakieś tworzone dopiero stacyjki, tym takie, które mają nadawać soft porno, to nie rozumiem, dlaczego telewizja TVN jej nie otrzymuje. Kompletnie nie rozumie tej decyzji. Powinna dostać. Patrząc na jej dorobek, mówi Gowin, i na to, kto dostał, tak. Ale to dla nas wyjątkowo kłopotliwa sytuacja, mówi o politykach Platformy. Płacimy za to wysoką cenę i na dodatek za bezdurno. To była samodzielna decyzja Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, której dominują ludzie PO, komentuje redaktor. nie zmienia faktu, że mam poczucie niesprawiedliwości w tej sprawie. Myślę, że warto zwrócić uwagę na ten wywiad ministra sprawiedliwości w obecnej koalicji PO-PSL, który warto przesłać będzie, jeśli trzeba będzie jeszcze się dalej odwoływać do Trybunału w Strasburgu, bo pokazuje do jakiego stopnia nawet ten akcent jest to niesprawiedliwa decyzja, że nawet minister sprawiedliwości przyznaje to. Z kolei no, wśród ataków na telewizję TVN wracała, powtarzały się ataki Moniki Olejnik, którą Wojciech Reszczyński w naszym dzienniku scharakteryzował jako reinkarnację komunistycznej redaktor radiowej lat 50. Wandy Ostrolskiej. Nazwała ona telewizję TVN pisuarowską, a potem udaje, że nie wie, co znaczy słowo pisuar, się przejęzyczyła. No, już ją nazywają w związku z tym pisuardesą. Z kolei to wszystko, o zresztą tu jest jeszcze akurat Łukasz Warzecha, znakomity dziennikarz, dał tej pani kolejną nagrodę dziennikarskiego CEPA. To się zasługuje za takie uwagi. Ciekawe znów uwagi znajduje w Gazecie Wyborczej. U pani Katarzyny, jak pokazuje tych przeciwników, nie zachęcam do czytania Gazety Wyborczej, niech ja już się męczę z tej strony, ale trzeba obserwować, co oni wyrabiają. Tam jest na przykład taka Katarzyna Wiśniewska, specjalistka od ataków na telewizję TVN, Radio Maryja, a także na papieża Benedykta XVI, bardzo takich perfidnych. Otóż...
Czyli specjalistka od Kościoła, można by tak powiedzieć.
Tak, i właśnie przyznaje, że gdyby wyrok był inny sądu, trzeba, że liczba marszów imponuje. W całej Polsce i za granicą było ich 67, to jest 29 maj. Jak to podlicza? Gdyby wyrok był inny, trzeba by ich zaprzestać, czyli zrezygnować z najlepszej od lat promocji. To uznaje przeciwniczka. Awantura o koncesję pomaga ojcu Rydzykowi przyciągnąć grupę młodszych odbiorców. Też ciekawa uwaga, ale o dziwo ta pani cytuje też arcybiskupa Skworca, który wyznał, że niepokoi go, iż starania TVN o cyfrę są nieskuteczne mimo olbrzymiego poparcia społecznego. Biskupa Meringa oskarżam część elit politycznych o niesprawiedliwe traktowanie katolickich środków przekazu, o cyniczny upór i wielomiesięczną głuchotę, o manipulowanie prawem. Natomiast ja chciałbym zwrócić uwagę, że sprawa takiej arogancji w rozpatrywaniu wniosku telewizji TVN, jego odrzucaniu, nie jest czymś przypadkowym, wyjątkowym. Na tle ogromnej agresji ateistycznej, która trwa od paru lat, szczególnie ze szczególnym nasileniem. Cały czas po 1989 roku ją realizowano. Zaczęło się od bzdur o rzekomej groźbie państwa wyznaniowego rządzonego przez Kościół, ale ostatnie dwa lata to się nasiliło. Jeszcze przy okazji ruch Palikota. Palikota, który równocześnie przeciwstawia się polskości i Kościołowi. I tu polecam, będę teraz przedstawiał, też uważam, że 14 maja, kiedy wreszcie spłoną kościoły. To, co w tym tekście Igora Jankę pisze się na temat rozmiarów takiej agresji słownej i pisemnej, medialnej na temat kościoła, jest wprost niesamowite. 14 maja uważam, że. Ale ja bym mógł przytaczać dziesiątki, a nawet setki artykułów z ostatnich lat uderzających w Kościół, nawet w tytułach jak przekrój Kościół z piekła rodem, przekrój, bo Boga nie ma, Kościół się zbiesił, to taki tekst Wyborczej i tak dalej. Już nawet tytuły już wyjaśniają to o co chodzi. Ale dodam, że podobnie jest z atakami na polskość i patriotyzm. Często robią to dokładnie te same osoby,
i podobny mechanizm.
Wprost Newsweeka przekroił i ta polityki. Doszło do tego, że ostatnio zaatakowano nawet Jana Pawła II w osobnej książce. Ojciec nieświęty, krytyczne głosy o Janie Pawle II. A jakie tam na okładce zdjęcie Jana Pawła II, który zasłania twarz rękami, jakby się wstydził, a głosy no dobranej grupy, Urban, Palikot, Środa, Senyszyn i tak dalej.
Zastanawiam się nad pojęciem świętości u tych państwa, których pan wymienił, pan profesor, w tej chwili. Jak rozumieją świętość, skoro takie głosy, bo...
No, a teraz... czołowy polityk największego mocarstwa, pan prezydent Obama, popełnił fatalną gafę. Pytanie
czy to gafa?
Przejęzyczenie.
Tak.
Czy to świadome kłamstwo? I to jest właśnie to pytanie. Ja zgadzam się, kiedy nazwał, powiedział się o polskich obozach koncentracyjnych, no notabene, tu była przy okazji, ja w pełni popieram tu stanowisko prezesa PiS-u, byłego premiera Jarosława Kaczyńskiego, który powiedział ogromnie mocno od razu pierwszego dnia. Naród polski został obrażony i to w sposób drastyczny. Nie wierzę w pomyłki. Koniec z pedagogiką wstydu, samooskarżaniem. Należy podjąć wielką akcję antydyfamacyjną. Musi być zwrot. I to, myślę, bardzo ważne. Też był wiceminister spraw zagranicznych z PiS-u Waszczykowski. Mówi od wielu lat o czerwienie Polski. Dzisiaj chyba słuchamy, bo już tyle tego oglądam, przecież nie pamiętam co dzisiaj, co wczoraj, posła PiS-u Giżyńskiego, który też piętnował tego typu nieprawdę. Była Solidarnej Polski Dorn, wypowiadało się szereg publicystów na różnych łamach krytycznie o tym, co jest, podkreślam, czubkiem góry lodowej, bo te kłamstwa na temat Polski trwają od bardzo wielu lat. I dodajmy, gafa, właśnie, gafa, rzeczywiście, wielka nieprawda i zobaczmy, że prezydent Obama nie zdobył się na przeprosiny, choć nawet pani Kopacz, to się nawet Miller, już nie mówiąc o politykach prawicowych, ale w tym, co było na piśmie, nie powiedział, że chodziło o niemieckie obozy, tylko o nazistowskie obozy. O polskich obozach można mówić, o niemieckich tak. Nie. I przy okazji zaznaczyła się absolutna kompromitacja, doszło do kompromitacji Adama Daniela Rotfelda, byłego ministra spraw zagranicznych. On mógł uratować sprawę, mógł nawet stać się najbardziej zasłużonym od Szymona Askenazego politykiem polskim o rodowodzie żydowskim. Po prostu wystarczyło powiedzieć po tej słowach fatalnych, żałosnych słowach Obamy: sorry, Mr. President, to nie były polskie obozy, to były obozy niemieckie. Wtedy byłoby sprostowanie publiczne, nie tam w liście głównie skierowanym dla Polski.
I bardzo szybko po tej wypowiedzi.
Dla świata. Tak. To miało bardzo duże znaczenie natychmiast po tej wypowiedzi. Takie, to znaczy ja tu już nie zgadzam się z tym, co Miller mówił, nie brać w ogóle tego medalu. Nie, medal trzeba wziąć, ale najpierw sprostować i wtedy to byłoby bardzo znaczące. Ale Rotfeld, którego znam przez wiele lat jako bardzo inteligentnego, błyskotliwego pracownika jeszcze Instytutu Spraw Międzynarodowych, tu się akurat rozpłaźnił. Po prostu można powiedzieć, że zachował się jak początkujący dyplomata czy pracownik MSZ-u. Tłumaczył się potem, że nie mógł tego zrobić ze względu na protokół. No nie przesadzajmy. Tu To nie protokół jest tu ważny. To jest obraza całego kraju, obraza Polaków. Tu trzeba było bardzo mocno zareagować.
A szczególnie też i obraza tych wszystkich Polaków, którzy oddali życie wtedy podczas wojny za nas, za naszą ojczyznę.
Milionów Polaków, którzy walczyli po dobrej stronie, którzy nie wydali Quislinga. I jeszcze mówię, dalej tłumaczenie potem nazistowskie obozy niemieckie. Ale co przy tej sprawie się objawiło? Że to, co widzimy, że w mediach dominują ludzie, jak ktoś powiedział, którzy nie lubią za bardzo nie tylko Kościoła, ale i Polski. No oczywiście Gazeta Wyborcza, cały szereg tekstów w stylu z 2 czerwca, Radek Góral. Na pytanie, czy Obama powinien przeprosić, dostałem od wszystkich taką samą odpowiedź. Nie powinien, bo nie ma za co. No ładnie. Monika Olejnik też w gazecie, po co przepraszać. Czas patriotów, Jarosław Kurski, zastępca naczelnego, już ironizuje. Czas na wojnę polsko-amerykańską, szable w dłoń. A chodzi o zwykłe przeprosiny. Przypomnę, jak Dariusz Ratajczak popełnił, przepisując bez komentarza jakieś 3 zdania negacjonisty z Zachodu, który nie powiedział o komorze gazowym, to czekała go nagonka na całe życie, aż się źle wszystko skończyło. A tu obraża się Polaków, obraża się Polskę, a Gazeta Wyborcza reaguje w taki sposób. O, dalszy tekst. Tam jest tyle tego, akurat 31 maja. Nasz kraj powinien by uczynić coś dla historycznej edukacji Polaków, by przestał być uważany w świecie za ognisko antysemityzmu. Jakie ognisko antysemityzmu? Czytam między innymi byłego ambasadora Szewacha Weissa, cały szereg autorów żydowskich, którzy stwierdzają, że w Polsce jest o wiele mniej antyżydowskości niż na przykład w Europie Zachodniej. U nas nie trzeba stawiać straży czy nawet samochodu opancerzonego przed synagogą, żeby dzień i noc strzegła, jak to bywa w niektórych krajach zachodnich. Przeciw przeprosinom oczywiście wypowiedział się Jan Tomasz Gross. To nie zła intencja, pośpieszność. Palikot, Rozenek, to histeria. Jaka? No cóż, dla
teraz
tych panów...
w czyim interesie oni to mówią? To takie pytanie się pojawia.
No właśnie jest to oczywiście grono antypatriotyczne. To zdecydowanie. I tu nie, czy wreszcie ludzie u nas zauważą, do jakiego stopnia te osoby reprezentujące ruch, który zyskuje kilkanaście procent w sondażach, do jakiego stopnia nie identyfikują się z Polską? Czas wyrzec się polskości, jak mówił pan Palikot. Teraz Waldemar Kuczyński, był minister Mazowieckiego, też przeciw jakimś przeprosinom. Kalisz, Ryszard. Domaganie się przeprosin to wyraz kompleksów polskich polityków. Tak, dla Cimoszewicza, też postkomunisty, reakcja nawet Sikorskiego była za ostra. Skrytykował polityków PiSu i Solidarnej Polski za zbyt ostrą reakcję w tej sprawie. Cimoszewicz, nie będzie przeprosin Obamy. Gafy się zdarzają, to jest ludzkie. Pastusiak też postkomunista bagatelizował słowa Obamy, Passent, Kolenda Zaleska, Sierakowski, znany lewicowiec, przeciw przywiązywaniu zbyt wielkiej wagi do błędu Obamy. To rodzaj kompleksu polskiego, Lechowski. Ale tego typu tekstów w sprawie jednoznacznej, wybraniających nieprawdę Obamy, jest bardzo wiele. Więc pytam, w jakim kraju żyjemy, jeśli nasze media, to bardzo często jest w TVN-ie, w innych telewizjach, nie mówiąc o prasie, są zawalone tego typu tekstami. A oto mamy inne teksty, nie Polaków, autorów Żydów. Był ambasador w Polsce, Izraela, Szewach Weiss. Gdybym był Polakiem, to ja bym się bardzo obraził. Szczerze, ja nie jestem Polakiem, ale się też obraziłem. Tak reaguje ambasador Izraela. Obama powinien powiedzieć, wybaczcie mi, Szewach Weiss w innym tekście. Izrael Gutman, bardzo znany historyk, Żydowski Instytut Yad Vashem. Co powinien teraz zrobić Obama? To samo, co każdy, kto palnie głupstwo, przeprosić. Porównajmy to z tymi wybielaczami tego głupstwa.
Ale to też można by było zobrazować, jakby postąpili ci wszyscy, którzy mówili, że tak naprawdę nic się nie stało. Jakby to jakieś słowa dotyczyły na przykład matki lub ojca w rodzinie. Przecież jeżeli ktoś by powiedział na mamę, na tatę w rodzinie, w mojej rodzinie coś takiego, no to jaka jest reakcja? Automatyczna jest reakcja taka, że albo to wszystko odrzuć, albo jakoś pożałujesz, bo to jest wszystko nieprawda. Jeżeli ktoś by oszczerczo coś powiedział. No i teraz analogicznie przekładając na naszą ojczyznę, no przecież to jest nasza matka.
Ale ta sprawa ma wiele jeszcze takich złożonych powiązań różnych. Medal wolności wręczony dla Karskiego. Karskiego zasłużonego jako kurier, który poinformował w czasie wojny o zagładzie Żydów. Nie pierwszy, bo był przed nim, jeszcze były już informacje, ale ważne, że to zostało nagłośnione. Na pewno bardzo odważny w czasie wojny. Ale o czym się nie mówi, nagle wszyscy zamilkli, że Karski w ostatnich 15 latach był osobą bardzo kontrowersyjną, jeśli chodzi o Polaków. To nie z jednej strony, nagle ten były wykładowca czyli wywiadu amerykańskiego CIA, nagle zaczął popierać Kwaśniewskiego i w czasie wyborów do tego stopnia doszło, to cytuję za postkomunistycznym przeglądem, że gdy przyszedł na uroczystość zaprzysiężenia, cały szereg osób znanych z czasów wojny, między innymi i wdowa po Korbońskim, i Nowak-Jeziorański, Bartoszewski, napisała protest. Jan Nowak-Jeziorański oskarżył go o zdradę ideałów Polski podziemnej. No i pisze tutaj w przeglądzie, że profesor nigdy już nie podał ręki Nowakowi Jeziorańskiemu i Bartoszewskiemu. Dość ciekawe różnice. Ale Karski w ostatnich kilkunastu latach swego życia stanął bardzo mocno po stronie żydowskiej w różnych sporach polsko-żydowskich, za co, jak tu przypomina Gazeta Wyborcza, Polonusi go nie lubią. Dlaczego stanął po tej stronie? No myślę, że warto było porozmawiać z profesorem Pogonowskim, moim zdaniem najznakomitszym uczonym polskim w Stanach Zjednoczonych, sędziwym już, nie wiem, 90 kilka lat. On mi wyjaśniał. Pierwsze, dostał tytuł honorowy obywatelstwo Izraela. Miał emeryturę z Izraela. Ale, co rzecz ciekawa, obiecywano podobno strony żydowskiej, że dostanie pokojową Nagrodę Nobla. Był nawet kandydatem do tej nagrody. Ale wpłynęło to na jakieś dziwne przegięcia u niego w stosunku do polskiej historii, między innymi i tego jednostronnego popierania strony żydowskiej w polemikach polsko-żydowskich. Ja tu mam w mojej jednej z najnowszych książek, żeby Polska, no zdania straszne, kiedy na przykład w trybunie postkomunistycznej z 3 lutego 97 pan Karski powiedział, przecież Polska to jest teren w Europie, który w XIX wieku, ja to odkryłem w dokumentach, skrajne odkrycie, nazywany był w kancelariach dyplomatycznych ropiejącym brzodem Europy, z którym nie wiadomo co robić. No przepraszam, akurat tak się składa, że tym wrzodem Europy nazwał Polskę zaborca, kanclerz Metternich. Bo ja tu w tej książce z jednej, która ciągle pokazuje na barwnie sporą historię, przedstawiam argumenty za polską historią, za powstaniami i za innymi sprawami i tych, którzy fałszowali ten obraz historii. I Karski należał do największych fałszerzy. Jeśli byliśmy wrzodem Europy, to zapytam to z innego tomu, dlaczego takie peany wypisywali na nas różni wielcy XIX-wieczni intelektualiści. Wychwalał nas Gilles Michelet w XIX wieku, historyk francuski. Polacy to naród najbardziej ludzki, lud rycerz, nazwany największym z Węgrów, hrabia István Széchenyi, wychwalał Polaków. Lord Byron, Lord Brougham, założyciel Uniwersytetu w Londynie, świetny mówca i polityk. John Stuart Mill, słynny logik i filozof. Wagner, kompozytor niemiecki. Czy Lew Tolstoj? A Georg Brandes, najsłynniejszy krytyk literacki ostatnich dziesięcioleci XIX wieku, pisał, właściwie pochodzenia żydowskiego, właściwie Maurice Cohen pisał: kochać Polskę to znaczy kochać wolność, podziwiać odwagę i zapał wojenny. Polska jest symbolem wszystkiego, co najszlachetniejsi w ludzkości umiowali i za co walczyli. Pisze wiele o wielu tego typu sprawach. Jak to na tym tle wyglądają te uwagi Karskiego, kłamliwe o Polakach jako wrzodzie? Albo inne zdanie. Kiedy Polacy zaczną się opiekować albo walczyć o jakiś naród, to przysporzą mu więcej kłopotu niż pożytku. Może więc byłoby dobrze, aby ktoś powiedział: Polacy, nie walczcie o nas. Niech to powie Węgrom, gdzie czczą generała Bema jako bohatera narodowego, polskiego generała Bema,
Gruzinom,
Dębińskiego, Gruzinom. Tak. Niech to powie Amerykanom, właśnie
Kościuszko,
Pułaski. I jeszcze inne zdanie. Zaatakował księstwo warszawskie jako idiotyczne. Że Napoleon zrobił jakieś idiotyczne księstwo warszawskie. Wróciliśmy na mapę wtedy. To było ogromnie ważne. Wróciliśmy po tylu, po latach przerwy. Z tego czasu pochodził kodeks Napoleona i słynny nasz hymn i wszystko. Nie byłoby Królestwa Kongresowego bez księstwa warszawskiego. Dlatego mówię, postać Karskiego z ostatnich kilkunastu latach jest bardzo kontrowersyjna i nie można tak bezkrytycznie tylko piać peany na jego cześć. Tak jak nie można na przykład na temat Bartoszewskiego za jego zachowania z ostatnich kilkunastu lat. Ale inna sprawa znów. Ja nie rozumiem, co się u nas dzieje. Kilka dni temu był ogromnie, szumnie przedstawiany program, że Donald Tusk przyjął medal ku czci ministra spraw zagranicznych Niemiec, Rathenau. Otóż ja przypomnę, że pan Rathenau był zajadłym wrogiem polskiej niepodległości. I nie tylko to, że Rathenau w 1922 roku podpisał z Sowietami słynny pakt w Rapallo, pakt o współpracy wojskowej, wymierzony głównie w Polskę. Rapallo jest symbolem wrogości, wspólnej wrogości Niemiec i Rosji przeciwko Polsce, tak jak późniejszy pakt Ribbentrop-Mołotow. To przyjmować medal ku czci, nagrodę ku czci takiej osoby, to jest dla mnie skandalem. Ale jak dotąd, o ile wiem, zaprotestowała tylko Solidarna Polska. Dzisiaj słucham Jacka Kurskiego w Kawaczy Herbata na ten temat. A inni, nawet o dziwo Tukalisz się tu zwrócił uwagę, że ten był antypolski polityk. Tu powinien być powszechny protest. My się jakoś godzimy, bo w końcu będzie polski czołowy polityk rządzący przyjmować medal ku czci Bismarcka czy jeszcze innego. No bo dla Niemiec zarówno Bismarck, jak i Rathenau byli bardzo wybitnymi politykami, ale nie dla nas.
Nie dla nas.
Działali na naszą szkodę. To tak jak teraz dyrektor Muzeum Miejskiego we Wrocławiu napisał Fryderyku II w katalogu wystawy 18-stronicowy pean. Jaki to był wielki wódz, dyplomata. Ja ani słowem nie wspomniał, że był to pomysłodawca rozbioru Polski. No to są rzeczy po prostu dziwne. Teraz cała sprawa jest nieprawdy wypowiedzianej przez Obamę, to jest czubek góry lodowej. Otóż jest tak wiele kłamstw na ten temat, zarówno w Stanach, Francji, w Niemczech i innych, mimo że MSZ teraz się chwali, że już prostuje, Ale nie w książkach rzadko, na przykład ja pisałam w naszym dzienniku o książce bardzo znanego historyka Bovua, gdzie były fatalne kłamstwa, a to wtedy ten ZBZ-u odpowiedział, że oni nie mają czasu na zajmowanie się jeszcze książkami. Co to raz na miesiąc nie mogą pójść i zobaczyć, jakie są książki o historii o Polsce. Tu mam BBC, to, które wydało niedawno, zrobiło ten straszny film o tym, jaki to jest antysemityzm w Polsce. Niech mówię, przyjrzą się, jaki jest naprawdę, jaka jest antyżydowskość w różnych krajach Europy Zachodniej, jak zachowują się kibice angielscy i tak dalej. A tu czytam nasz dziennik, polecam, 16 marca. Stacja BBC, mimo wielu protestów, od lat używa określenia polskie obozy koncentracyjne. I niestety to ma ogromne rozmiary. W ramach wybielania Niemców, którzy zadbali o to już bardzo dokładnie przez od dziesięcioleci, zamiast niemieckie obozy najpierw zaczęto używać słowa nazistowskie. Tymże nazistowskie przy równoczesnych atakach na Polskę, zafałszowaniach, na przykład w filmie Holokaust, 120 milionów osób obejrzało ten serial. Polscy żołnierze wchodzą w rogatywkach w wojskowych, oficjalnych mundurach w 1943 roku do getta warszawskiego, aby mordować Żydów. Bardzo wiele osób uważa już, że naziści to byli Polacy, na przykład w Stanach Zjednoczonych. To chyba poseł Joachim Brudziński teraz wspomniał o Lejni, która wybraniała Obamę, że właśnie już na jakimś uniwersytecie przeprowadzono sondaż, kto to byli naziści. W amerykańskim bardzo znanym to są Polacy. W Dolinie Krzemowej, w gimnazjum, sondaż Polacy jako ogromna część odpowiedziała. Bo o to się ogromnie starano. Niemcy przez dziesięciolecia broniąc swoje interesy z pomocą koncernów medialnych i innych, płacili bardzo duże sumy, żeby nie używać zwrotu niemieckie. A polskie używamy. Tu ja mam najnowszą książkę, moją Żydzi przeciw Żydom, o zbrodniach policji żydowskich Judenratów. I przytoczę tylko parę takich jaskrawych szczegółów. Oto, to chodzi o wielkie rozmiary. Jeden z najbardziej znanych amerykańskich komentatorów radiowych, Howard Stern, mający ponad 20-milionową rzeszę radiosłuchaczy, poinformował ich, że to Polacy zabili w czasie II wojny światowej 3 miliony Żydów. Podkreślił również, że to Polacy byli twórcami, jedynymi wykonawcami nazistowskiego planu eksterminacji Żydów europejskich. Tu jest za Rzeczpospolitą. Ale o to chodzi, że do tych kłamstw czasem dołączają się znane osoby, znani naukowcy żydowcy. Yehuda Bauer, jeden z najbardziej znanych izraelskich badaczy Holokaustu, napisał w Der Spiegel, użył zwrotu zagazowanie Żydów w polskim obozie zagłady Chełmno, Vergasung von Juden in polnischen Vernichtungslager Chełmno. Der Spiegel numer 10 z 2000 roku. No on naprawdę dokładnie wiedział, dlaczego użył to. Przywódca gminy żydowskiej w Niemczech, Bubis, w czasopiśmie austriackim Profil napisał, stwierdziła właśnie o nim napisano, a on nie zaprzeczył, że przebywał w polskim obozie pracy w czasie wojny. Nawet w centrum imienia Wiesenthala używano niegdyś polskie obozy śmierci i polskie obozy koncentracyjne. No tu po protestach zmieniono, ale znów nie na niemieckie obozy, nazistowskie obozy koncentracyjne w Polsce. No więc jak się... To jest ogromna ilość tego typu błędów i za nie płacimy. Teraz mamy UEFA fałszuje historię. To, co podano na oficjalnej stronie mistrzostw UEFA, że Lwów był pod polską okupacją. Nie podano oczywiście o powstaniu warszawskim, o przeróżnych, tak, choćby o syrence.
Tak, bo UEFA każde miasto opisywała, jest tak, opisane na stronie dla turystów, tak, dla kibiców i tak zostało umieszczone.
Teraz zapewniam wszystkich, ja to staram się powiadać, jeżdżę po kraju z innym, z tematem w obronie Polski i polskości. Jest on ogromnie ważny, bo patriotyzm jest u nas w defensywie. Bo jeśli ponad połowa Polaków nie wie, co było o rzeziach popełnionych na Polakach na wojnie w Małopolsce Wschodniej, wymordowanie ponad 150 tysięcy, ale około 40% Polaków według sondaży nie wie, kto zamordował Polaków w Katyniu. Jeszcze dochodzi do tego. Jest fałszowanie historii, także w podręcznikach. Niedawno uważam, że pisało, że przedstawiono w podręczniku, jak Hitler popija piwo z ministrem spraw zagranicznych Polski Beckiem. Beck akurat powiedział po noże, tak. Ale był przecież projekt w ogóle wojny prewencyjnej, z którym Piłsudski wyszedł do rządów Anglii i Francji na próżno. A czemu się o tym nie pisze, że wiceminister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii Van Sitter napisał w swoich pamiętnikach: gdyby posłuchano genialnej rady polskiego marszałka, to druga wojna światowa przyniosłaby straty 30 tysięcy osób, a nie 30 milionów. Ja niestety muszę powiedzieć, że przeważająca część Polaków nie zdaje sobie sprawy z tego, w jak wielkim stopniu sączy się w przeważającej części mediów głównego nurtu jad i antykościelny, i antypolski.
I to nawet nie chodzi o to, żeby określić winę tych, tak, tych ludzi, bo to jest taka niezawiniona ignorancja. To jest po prostu wielkie siły działają na to,
Część oczywiście działa ogromnie świadomie, dochodzi do skrajnych uogólni. Nie było postaci z polskiej historii, od Chrobrego po przywódców państwa podziemnego, po księdza Kordeckiego, Chodkiewicza, Żółkiewskiego, Kościuszkę, który nie był szkalowany w ostatnim dwudziestoleciu. No więc to są nawet określenie o Kościuszce, sprzedawczyk jakiś ten, albo że przegrał bitwę pod Maciejowicami, rzekomo był pijany. To wszystko jest bezkarne. Bezkarność rozuchwala. Ale Mark Edelman, taki autorytet, napisał, że Kościół nigdy zawsze się go łączył z gotów był łączyć się, przystosowywać się do rządów, gdy to było w jego interesie. Kościół, który miał tylu męczenników, który miał arcybiskupa, nie mówiąc o zabitych księżach, zamordowanych.
A nawet w ostatniej historii.
Arcybiskupa Feliksa, ale po Wyszyńskiego więzionego, po biskupa Kaczmarka torturowanego.
Ale... Przepraszam, że panu wejdę w słowo. Zaprosimy też słuchaczy, naszych widzów do naszego programu.
Zaraz, bo tu jeszcze chwileczkę. Tak. Dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego Paweł Śpiewak mówi: Polacy często zabijali Żydów. To jest uogólnienie rasistowskie. Pan prezydent Komorowski stwierdził z okazji Jedwabnego, i żaden z polityków nie protestował, naród w zeszłym roku, w lipcu, szkoda, czołowi politycy powinni protestować, to powinien być ogromny szum. Naród ofiar musiał uznać tę niełatwą prawdę, naród ofiar o Polakach, że bywa także sprawcą. Jakim sprawcą? Katem? Jak można ogólniać na temat narodu polskiego, który zdał tak doskonale egzamin? I ja tu dodam, dlatego o czymś, moja książka jest o czymś, co było przemilczane przez tyle lat. W oparciu piszę wyłącznie o żydowskich autorów. Icek Kuperberg, Memoirs of a Holocaust Survivor. Żydowski szef obozu Gewirt zabił około 1000 Żydów. Inny autor, Joe Rosenblum, żydowski kapo Rudy zamordował 1000 Żydów z Litwy, Łotwy i Estonii. No tego typu rzeczy jest ogromnie wiele. Aha, to Marka Edelbada. Kościół w Polsce zawsze współpracował z państwem, nawet w jego najohydniejszym wydaniu. Ja przypomnę, że już w 1990 roku nasz przewodniczący episkopatu obecny, arcybiskup Michalik, powiedział w homilii wygłoszonej w Zielonej Górze: ktoś musi ująć się za narodem i powiedzieć prawdę. Prawdę na wczoraj i prawdę na dziś. Kilka dni temu w telewizji urządzono biesiadę literacką. Wypowiadała się śmietanka obecnej elity polskiej. Był nawet Czesław Miłosz. Co uderzające, wszyscy zgodnie lżyli ten naród, mówiąc, że Polacy to antysemici. Ktoś musi się za tym narodem ująć, nie wolno nikomu bezkarnie poniżać świętych ideałów godności narodowej. I już tu oddaję głos, tylko chciałbym przedtem zaprosić na spotkania. Jedno, co prawda, tak wypadło, że będzie akurat w czasach mistrzostw, ale mam nadzieję, że nie wszyscy oglądają. W Poznaniu mam spotkanie, też ten temat w obronie polskiej polskości. Piątek 8 czerwca od 17 do 19 rynek Łazarski. Potem sobota 9 czerwca Stargard Szczeciński, godzina 14-17, dom kolejarza, ulica Szczecińska 17, niedziela 10 czerwca Szczecin, godzina 16.30, gdzie wielokrotnie byłem, szkoły salezjańskie ku słońcu 124 i poniedziałek 11 czerwca, godzina 18, Poznań, stary rynek, pałac Działyńskich. To tyle, ale do pewnych spraw jeszcze wrócę. Między innymi kwestia Polonia, może już w drugiej części, bo myślę, no ale może powiedzieć, Polonia moim zdaniem popełnia błąd bardzo często, że nie wybiera, jeśli chodzi o kandydatów. Jedni głosują na republikanów, drudzy na demokratów. Tu ja bym zwrócił się z apelem do Polonii, żeby Polonia wystąpiła z postulatami do kandydatów na prezydenta. Jako numer jeden wcale nie zniesienie wiz dla Polaków, choć to ważne, ale żeby kandydat na prezydenta zobowiązał się do walki z oszczerstwami na temat Polski i Polaków, które godzą w Polonię. Coraz więcej osób z Polonii, jak mówił profesor Pogonowski, no źle się czuje na uczelniach, bo są traktowani jako naród ludzie z narodu faszystów. Proszę bardzo.
Bardzo dziękujemy panu profesorowi, ale to jeszcze przecież nie koniec, wszak to rozmowy niedokończone. I dlatego zapraszamy naszych widzów Telewizji Trwam do włączenia się w nasze rozmowy. Numery telefonów są podawane na państwa odbiornikach telewizyjnych, a my już mamy pierwszego telewidza. Halo?
Mówi Zbigniew z Warszawy. Chciałem... Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam ojca prowadzącego, witam pana profesora i mam krótkie pytanie. Mianowicie, pan profesor mówi o fałszowaniu w historii. Ja tutaj dodam co innego. Istnieją mafie fałszowania w historii. Otóż te mafie podszywają pewne działania, które mogą być skutkiem tego może być wybranie na prezydenta Stanów Zjednoczonych lub niewybranie. Podobnie wybranie pani Merkel w następnym rzucie lub niewybranie. I tak dalej, i tak dalej. Co pan profesor o tym sądzi?
No, to jest sprawa ogromnie skomplikowana, bo ja niestety się boję, że tu nie chodzi tylko o mafię, tylko chodzi o skutki dziesięcioleci propagandy antypolskiej, nieblokowanej, nieoprotestowanej ze strony rządów czy dyplomatów PRL-u. Wręcz przeciwnie, ich to nie obchodziło, jak w filmie Holokaust były takie bzdury o Polakach, czy w innych filmach, Sztetl i tak dalej. Ale no Sztetl to już później, bo w latach 90. Ale i polskie rządy RP po 89 roku też nic nie robiła. A co Bartoszewski zrobił na przykład jako minister spraw zagranicznych dla przeciwdziałania tym kłamstwom o Polakach? Siedział w parlamencie żydowskim Knesecie przez 3 godziny, milcząc wtedy, gdy atakowano Polskę w sposób oszczerczy za II wojnę światową, że współdział w mordowaniu Żydów. A potem odezwali się uczciwi autorzy żydowscy. Wageman, Anolik, Samuel Dąbrowski z Düsseldorfu, że im wstyd za tych posłów w Knesecie. Natomiast, więc mówię, to są dziesięciolecia milczenia. A przemilczania ze strony polskiej, a równocześnie tam bezkarnych ataków. To nie chodzi tylko o pani Merkel. Ja na przykład bardzo ceniłem Gałka jako tego, który przeprowadził skutecznie lustrację w Niemczech. Ale dowiedziałem się niedawno, to między innymi profesor Marczak pisał, że on tak się niesamowicie wypowiada o krzywdzie wypędzonych ze strony Polaków i tak dalej. I mówię, brak jest wypowiadania naszej prawdy po angielsku, francusku i niemiecku trzeba poświęcić na to pewne pieniądze. To Polonia broniła sama nieraz, tak jak prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej, nieodżałowany Moskal, prawdę o Polsce i za to jeszcze narażała się na ataki ze strony oficjalnych władz w Polsce. Za to płacimy i mówię, rozmiary tych kłamstw to nie dotyczą tylko jakichś mafii politycznych, to jest coraz powszechniejsze, raczej dużo rzadsze jest przedstawianie prawdziwego obrazu Polski, o jaki się stara chociażby Norman Davis, profesor Snyder w Stanach Zjednoczonych. Ale my nie honorujemy naszych przyjaciół. Nie odznaczono w żaden sposób na przykład Wiktora Poliszczuka, który przedstawiał w 7 książkach, pokazywał ludobójstwo popełnione na Polakach przez ukraińskie UPA, równocześnie podkreślając, że to UPA też mordowało tysiące Ukraińców. Za to i ponieważ jesteśmy bardzo często nieobecni za granicą, tak jak powiedział profesor Wojciech Roszkowski jeszcze jako europoseł, przegrywamy wojnę o pamięć, to mamy na przykład takie kwiatki, że ja sobie czytam książkę wydaną przez elitarne wydawnictwo francuskie ukraińskiego historyka, który pisze, że w czasie II wojny światowej to Polacy z AK mordowali masowo Ukraińców, palili księży prawosławnych, palili cerkwie. No, płaci się za bierność. Ale jak w Polsce jest bardzo dużo osób, niestety w mediach, które dołączają się do kłamstw i część historyków, to osłabia naszą siłę obrony.
I pytanie dlaczego, ale myślę, że każdy myślący też sobie da na to odpowiedź. A odbierzmy też kolejny telefon. Halo, już jesteśmy?
Halo?
Halo, jesteśmy już.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam księdza i witam pana profesora. Zawsze z wielką rozkoszą oglądam audycję z panem profesorem. Nie wiem, panie profesorze, czy pan miał możliwość czytać książkę pana Albina Siwaka Bez strachu. Jeżeli tak, to bardzo ciekawa książka, bo on troszeczkę tam udało mu się dokumentów. Całkiem inaczej był, on był członkiem Komitetu Centralnego, ale duży był całkiem innym człowiekiem. I tutaj właśnie on wyjaśnia wiele spraw, dlaczego Polska jest tak gnębiona. I taki jeden z cytatów ze strony 235. Polskę zostawiliśmy sobie na deser, to prawdziwa rozkosz dla każdego Żyda widzieć, jak Polacy stają się nędzarzami i ginie państwo. No, dziękuję zaraz, serdecznie, życzę dużo zdrowia i pomyślności.
Już to ostatnia rzecz pachnie uogólnieniem, którego bardzo nie lubię. Dla każdego Żyda. Co to znaczy dla każdego Żyda? Ja napisałem mi książkę Przemilczani patrioci polscy o tych Żydach czy Polakach żydowskiego pochodzenia, którzy bronili Polski, jak Feldman, jak Askenazy, jak Grydzewski, jak Hemar, jak Tyrman i tak dalej. Jak Finkelstein, profesor Norman Finkelstein, który zrobił dużo więcej dla obrony Polaków przed szantażem z grupy bogatych Żydów w Stanach co do haraczu 67 miliardów dolarów w swojej książce Przemysł Holokaust. To jedno. Z drugiej strony ja bym raczej się nie powoływał tutaj na Albina Siwaka. Są inni autorzy. Jest to postać kontrowersyjna, choćby ze względu na rolę, jaką odgrywał kiedyś w biurze politycznym pana Jaruzelskiego. Niestety była to rola taka bardzo antyinteligencka, łagodnie mówiąc wtedy. Natomiast jest mnóstwo innych autorów, którzy pisali o tym. Ja przypomnę moją wyczerpaną chociażby książkę, pierwszą tak szeroką, Przemilczane zbrodnie o latach 39-41, gdzie pisałem o Żydach komunistach, którzy w największym stopniu donosili na Polaków. I znów powoływałem się, tak jak w tej mojej ostatniej książce Żydzi przeciw Żydom, na świadectwa bardzo często autorów żydowskich przyznających głupotę, świństwa wobec Polaków. Na profesora Normana Davisa. Wtedy to jest, tym bardziej brzmi wiarygodnie. Natomiast jest profesor Iwo Cyprian Pogonowski. Są różni inni autorzy, ale mówię, strzegłbym się, żebyśmy nie wpadali w takie uogólnienia, jak robi to Gross. Mówię, każdy Polak niemal, albo ogromna część, albo tutaj każdy Żyd.
Taki błąd generalizacji.
My powinniśmy szukać przy tym ataku na Polskę, przy sojuszu antypolonizmów, bo jest taki sojusz ze strony części bardzo wpływowych środowisk niemieckich, środowisk rosyjskich, no. Sam Putin, to co reprezentuje też w różnych sprawach marzenia o dawnym i o niedawnym imperium, czy niektórych środowisk żydowskich, bardzo agresywnych, powinniśmy wyszukiwać tym bardziej i nagradzać tego, czego nie robimy, bo u nas nagradza się często antypolaków, tak? Ostatnio na przykład wysunięto pomysł, a już zdaje się, Uniwersytet Warszawski przyjął odznaczenia doktoratem honoris causa Elie Wiesela, który niejednokrotnie wypowiadał się w sposób jednostronnie krzywdzący, nieprawdziwy dla Polaków. Tego typu rzeczy to ja nie rozumiem. Albo jak Kwaśniewski jako prezydent przyznał order Orła Białego dla Osadczuka, Bogdana Osadczuka, byłego ukraińskiego stypendystę w hitlerowskim Berlinie w czasie wojny i później też bardzo jednostronnego w odróżnieniu od Poliszczuka, którego nigdy nie odznaczaliśmy. Ja jestem za tym, żeby odznaczać, honorować naszych przyjaciół. Tak jak Abrahama Wagemana w Izraelu, który wielokrotnie występował w obronie Polski i Polaków przeciwko usunięciu sióstr z Karmelu, to samo Samuel Dąbrowski. Tak jak Karla Bedermana, wspaniałego Niemca, który został usunięty z posady dobrze płatnej w Unii Europejskiej, bo występował przeciwko oszukiwaniu Polaków, więc mówię, szukajmy też sojuszników i dlatego ja jestem zawsze za pokazywaniem, bardzo ostrym pokazywaniem tych osób, które fałszują prawdę o Polsce, niezależnie od tego, czy oni są Niemcami, Żydami, Rosjanami czy Polakami, a niestety mamy też mnóstwo fałszerzy polskiego pochodzenia, a na przykład bardzo mi się podobał tekst Bronisława Wilsteina, który z kilka miesięcy temu bardzo ostro potępiał taką propagandę jadu zarzucającą antyżydowskość Polakom.
Podejmijmy jeszcze telefon, bo już mamy na antenie kogoś. Halo?
Halo, Stefan Spędzierzyna. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Sądzę, że po nieprzypadkowej wypowiedzi pana prezydenta Obamy rodzina pana Karskiego powinna jednak ten medal odesłać. No pana ministra Rotfelda nie da się odesłać, no więc trudno. Szczęść Boże, to wszystko.
Bardzo ciekawa uwaga. Nawet już ktoś pisał, że być może gdyby była rodzina Karskiego, ktoś z rodziny Karskiego odbierał ten medal, to by, że się na miejscu inaczej zachował. Ale nie wiem, czy odesłanie teraz to już coś by dało, to już jest spóźniona rzecz, ale mówię, wtedy trzeba było zareagować i dlatego zachowanie byłego ministra Rotfelda uważam jako żałosną kompromitację, bo mógł stać się bardzo zasłużonym dla sprawy Polski, dla sprawy prawdy o Polsce i przegapił okazję i żadne powoływanie się na protokół go nie usprawiedliwia.
Kolejny telefon. Halo, już jesteśmy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja chciałem się nawiązać do tego, co profesor tam wspomniał o sprawie ukraińskiej. Ukraińcy sobie bardzo często pozwalają, przerzucili już całkowicie odpowiedzialność za zbrodnie wołysko galicyjskie na Polaków, zero protestów. I jak Bandera był wyniesiony na bohatera, przez już bohatera Ukrainy, Wypych jedynie mógł powiedzieć, będąc prawą ręką Kaczyńskiego z TVP Info, że to jest wewnętrzna sprawa Ukrainy i to powtórzył dwa razy. Także pomagamy Ukraińcom fałszować historię na maksa. Jedynych dwóch sprawiedliwych Ukraińców, wspomniany profesor Poliszczuk i profesor Masłowski, który już też nie żyje, odeszli i nic nie zrobili w tej sprawie. Mało tego, jest broniona stara panterówa Tymoszenko, która wręczała medale medale weteranom UPA, stawiała pomniki. W tej chwili w Samborze, jak profesor widzi tam na pewno na kresy.pl i innych portalach księdza Zaleskiego chociażby, ale całego bardzo licznych duchownych i to najwyższej rangi. Są otwierane pomniki Bandery. W szkołach antypolski kurs jest pompowany w dzieci dzień i noc. W Grudku Jagiellońskim na przykład stoi pomnik bandytów, którzy rozwalili całą pustę, zabijając dwóch ludzi, raniąc wielu innych. Pozwalamy Ukraińcom robić co chcą i to w imię nieodzajemnionej niczym miłości do Ukrainy, którą się widzi jako potencjalnego sojusznika w walce z Rosją. A niestety ten sojusznik tak samo się odpłaci jak Piłsudskiemu za wyprawę kijowską. Zamachem na jego życie na targach lwowskich. I nic innego, to nie jest żaden przyjaciel, to nie jest żaden sojusznik w walce z Rosją, to jest przepotworny wróg. Ja bywam we Lwowie co roku i widzę cały czas eskalację tylko nienawiści dla Polaków, pompowanej w przeróżny sposób. Na cmentarzu Łyczakowskim polski przewodnik nie ma prawa, to jest jedyny napis w języku polskim. Nie ma prawa oprowadzać, bo przekazuje fałszywą historię. W Hucie Pieniackiej, gdzie właśnie skompromitował się prezydent Kaczyński, mówiąc, że to wszystko było z podburzenia Niemców i Rosjan. Niestety, Ukraińcy na własną rękę mordowali, wręcz przeciwnie, zapraszali do współpracy.
Panie Zygmuncie, może dajmy się odnieść tutaj panu profesorowi do tych słów, bo to wielka treść tutaj była przez pana przekazana.
Wiele spraw. Tak. Pierwsze, w czasie wojny też było podburzenie stron Niemców. Natomiast przypomnę, że nacjonalizm i szowinizm wśród środowisk ukraińskich w II Rzeczpospolitej był bardzo mocno podsycany przez Niemcy hitlerowskie. Tu były te różne tego typu działania. Natomiast ponieważ pan powiedział o wielu rzeczach. Ja nie znam wypowiedzi Wypycha w tej sprawie. Natomiast sprawa Rosja-Ukraina. Tu jest ta ogromnie drażliwa kwestia, że po prostu obawiając się rosnącego w siłę nowego imperializmu rosyjskiego, starano się zbliżyć ze strony polskiej, tu prezydenta Kaczyńskiego, do maksymalnie do Ukrainy, niektórych innych krajów. Bano się, że Ukraina i Białoruś wpadną pod protektorat rosyjski. No, co w jakim stopniu następuje. Z tym, że to jest sprawa bardzo drażliwa. Profesor Grot z Krakowa powiedział, że uważajmy w tej kwestii, żeby nie stało się tak, jak w czasach Konrada Mazowieckiego, kiedy walcząc z Prusami odwołaliśmy się do pomocy Krzyżaków. I tu, ja myślę, o ile pamiętam, była pani Siemaszko, przedstawiała te sprawy martyrologii polskiej na Wołyniu, w Radiu Maryja przedstawiała. Myślę, że będzie teraz okazja kolejna jubileuszu rzezi, nie jubileuszu, tylko kolejnej rocznicy rzezi dokonanych na Polakach w lipcu, chyba 9 lipca, do obchodów ze strony kresowiaków. Myślę, że prawda o tym powinna być dużo bardziej ukazywana. Robi to między innymi ksiądz Zaleski, robi cały szereg innych autorów, pułkownik Niewiński, sędziwy przywódca kresowiaków. I trzeba ich ogromnie wspierać. Uważam, że polska strona oficjalna powinna się zaangażować w ujawnienie pełnej prawdy o martyrologii tak wielu Polaków. To nie tylko w latach 42-3-4 na Małopolsce Wschodniej i na Wołyniu, ale już w 39-40 roku, bo już wtedy też część mniejszości ukraińskiej dołączyła się do ataków na polskich panów i tak dalej. O roli Simoszenki nie wiem w tej sprawie, natomiast uważam, że niestety Juszczenko, myśmy źle zrobili, że nie reagowaliśmy dużo ostrzej na te flirty Juszczenki z banderowcami. Jego żona zresztą była z rodziny banderowców, a już przyznanie mu doktoratu na Kulu uważam za absolutny błąd. Jeszcze jedna sprawa, pan podał, że Piłsudski zawiódł się na Ukraińcach i oni mu się odpłacili. No nie na wszystkich. Stawiał na sojusznika pana Petlurę, który był, że oczywiście chciał współdziałać z Polakami. Cały problem polegał na tym, że w środkowej Ukrainie, tej centralnej w Kijowie i na wschodzie nie było zmysłu walki o niepodległość Ukrainy wtedy, w 1920 roku, i to wykorzystali bolszewicy. Natomiast znów jestem za próbowaniem szukania, ale autentycznych przyjaciół Polski. No niestety nieodżałowany Poliszczuk zmarł, ale nie takich jak Osadczuk, i pokazaniem w pełni prawdy o tym, co się tam działo. Zresztą jest dużo więcej nieznanych ciągle kart historii Polski, a to, co się stało w latach 35-39 z mniejszością polską na Ukrainie i Białorusi, 111 tysięcy zamordowanych Polaków. To była pierwsza wielka czystka etniczna, a dalsze ponad 300 tysięcy zesłanych do Kazachstanu. Jak mało ta prawda była upowszechniona. Pierwszy naród ukarany, pisał historyk Mikołaj Iwanow.
Ja bym też ad vocem tego ostatniego głosu pana Zygmunta nie generalizowałbym tak, że Ukraińcy, właśnie, ponieważ znamy wielu, tak jak tutaj pan profesor powiedział, ja też znam osobiście wielu moich współbraci Ukraińców, redemptorystów, z którymi przecież studiowaliśmy razem w seminarium w Tuchowie. Był taki czas, że razem mieliśmy tą możliwość.
A właśnie jedna sprawa. Z jednej strony były te ogromne okrucieństwa przeciwko Polakom i Polkom, obcinanie piersi kobietom, przecinanie brzuchów piłami przez tych szowinistów, faszystów z WPA i tak dalej, rozbijanie dzieci główkami o ściany, mordowanie przez mężów Ukraińców żon Polek i odwrotnie. Ale równocześnie akurat wśród Ukraińców, czytałem takie dane, bo stosunkowo najwięcej osób, bo mówię z tych narodów, z którymi się zderzyliśmy, na tle, przynajmniej z częścią ich w czasie wojny, najwięcej osób, które ratowało, pomogło, jakoś uratowało Polaków. Czy ze względów rodzinnych, czy innych. Także znów, my nie umiemy dostatecznie uhonorować, to nieraz mniejszość w danym narodzie, która nam wspierała, ale tych, którzy nam pomagali. Ja ciągle myślę, tak jak nie uhonorowaliśmy własnych Polaków, tych tysięcy, którzy zginęli, to tyle się mówiło, żeby umieścić tablicę w czołowym miejscu w Warszawie. Przecież mamy największą liczbę sprawiedliwych wśród narodów świata, a to jest tylko i tak to, co w Izraelu, w Yad Vashem uznano, tylko cząstka. Dawno już pani Wybranowska z Ottawy o to się upominała. Ale ja myślałem też o tym, żeby... Żydzi mają świetny pomysł z tym drzewkiem ku czci sprawiedliwych medalem Yad Vashem, a może na przykład na Zamku Królewskim wprowadzić taką złotą księgę, której by wpisywane były te osoby, które ratowały Polakom, pomagały w najtrudniejszej chwili. No odwdzięczmy się tym. Nawet nie pamięta się, że 32 posłów Izby Gmin protestowało przeciw zdradzie Polaków w Jałcie i dwóch lordów. Ja bym zaprosił potomków ich rodzin, że widzimy tych, którzy nam pomagali. My zbyt łatwo też zapominamy przede wszystkim o swoich, czy na komartologii i bohaterstwie, ale też nie doceniamy naszych przyjaciół i to trzeba zmienić.
I może na tym przerwijmy. Już teraz zapraszamy Państwa do później słuchania Radia Maryja o godzinie 21.40. Tam bowiem będzie dalszy ciąg kontynuacji rozmów niedokończonych z panem profesorem, doktorem habilitowanym Jerzym Robertem Nowakiem. A tymczasem przychodzi nam zakończyć naszą część telewizyjną. Bardzo serdecznie panu profesorowi dziękuję za udział.
Dziękuję. No i ja zapraszam na te spotkania. Teraz będzie jeszcze poznańskie i szczecińskie. Od 8 do 11 włącznie.
I również dziękuję wszystkim widzom telewizji Trwam za uwagę i pozdrawiam serdecznie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.